Przeczytajmy list do Galacjan, drugi rozdział, od 15 wersetu do 21. My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. To jest Słowo Boże. I dzisiaj kontynuujemy myśl Pawła, którą tydzień temu omawialiśmy. To były wersety od 17 do 19. I Paweł skończył tą swoją myśl, że on przez zakon umarł zakonowi, aby żyć Bogu. I dzisiaj chciałbym, abyśmy się skupili na wersecie 20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Paweł, zanim stał się chrześcijaninem, był bardzo pobożnym Żydem. Patrząc na siebie, mówił, że jeśli chodzi o wypełnienie prawa żydowskiego zakonu, był człowiekiem bez nagany. Był bardzo gorliwym faryzeuszem, który w sposób doskonały wypełnia wszystkie przepisy prawa. Był członkiem właśnie faryzeuszem, tej najsurowszego stronnictwa religijnego w Izraelu. I Paweł też swoją tą gorliwość dla Boga, czy to jest gorliwość tej swojej wierze, wykazywał tym, że prześladował tych, którzy zaczęli wierzyć w Jezusa. Prześladował Żydów, którzy poszli za Jezusem. Miał pozwolenie od starszyzny, miał papiery, żeby jeździć po miastach i uwięzić tych, którzy przyznają się do Jezusa Chrystusa. Więc widzimy, że Paweł był gorliwy. Paweł robił wszystko, żeby pokazać, jak bardzo jest wierny, czy wierzy temu judaizmowi, czy też jest bardzo oddanym członkiem tego stronnictwa faryzejskiego. Paweł myślał, że prześladując chrześcijan, służy Bogu. Ale kiedy Chrystus objawił mu się na drodze do Damaszku, Paweł zrozumiał, że jest prześladowcą Boga, że tak naprawdę to on w ogóle nie służy Bogu, że tak naprawdę to on prześladuje Boga, ponieważ prześladuje Chrystusa, ponieważ prześladuje Jego Kościół. Okazało się, że ta gorliwość Pawła była gorliwością nierozsądną, ponieważ on Bogu nie służy. Wydawało mu się, że służy, ale tak naprawdę po konfrontacji z Jezusem doszedł do wniosku, że zdał sobie sprawę, że nie służy Bogu. I wielu ludziom wydaje się dzisiaj, że służą Bogu, że żyją dla Boga. Każdy z nas ma jakieś wyobrażenie tego, na czym to życie dla Boga polega. Jeżeli byśmy zadali pytanie ludziom na ulicy, jak oni sobie wyobrażają, czy to znaczy żyć dla Boga, czy żyć Bogu, to prawdopodobnie byśmy otrzymali głównie dwie odpowiedzi. Pierwsza, żyć Bogu, żyć dla Boga, to znaczy przestrzegać Jego przykazań, w sensie przestrzegać dekalogu. I druga odpowiedź byłaby, żyć dla Boga znaczy być dobrym. Pewnie może być trzecia jeszcze, znaczy jest więcej odpowiedzi, ale to są te główne. Może być trzecia jeszcze główna, która jest mieszanką tych dwóch. Przestrzegać przykazań i być dobrym dla innych ludzi, prawda? W każdym bądź razie to są takie główne odpowiedzi, które moglibyśmy spotkać. Nie robiłem badania na jakiejś grupie reprezentatywnej, prawda? Ale są to pewne wnioski wyciągnięte po tym, jak ja myślałem, zanim stałem się chrześcijaninem, i po tym, jak później już rozmawiałem z ludźmi, co oni mówili. Właśnie, ale skoro jest kilka różnych odpowiedzi, no to Może być tak, że któraś z nich jest nieprawdziwa. Któraś może być zła. Możemy być czymś gorliwi, tak jak był apostoł Paweł. Jeszcze nie był apostołem, tak jak Saul, prawda? Można być gorliwym tak jak Saul i mieć gorliwość nierozsądną. Można się utożsamiać w którąś z tych odpowiedzi, być gorliwym w tym wszystkim, a mimo to można chybić z celu, można w ogóle nie służyć Bogu. Patrząc na historię Kościoła, to doskonale widać, prawda? Wyprawy krzyżowe. Ludziom się wydawało, że zabijając czy mieczem, przywodząc ludzi do wiary, prawda, oni służą Bogu, a to była tylko zwykła polityka. To nie miało nic wspólnego ze służeniem Bogu. Jak to się mówi, z niewolnika nie masz pracownika. Jeżeli kogoś mieczem zniewolisz, to on na pozór może wierzyć, ale serce jego będzie gdzie indziej. Więc może się okazać, kiedy staniemy na sądzie ostatecznym, że nasze rozumienie, nasze myślenie może być złe. I wtedy będzie nam głupio, że my całe życie myśleliśmy, że my służymy Bogu, a później się okazuje, że przed Bogiem już, że w zasadzie to my się myliliśmy. Więc dzisiaj zajmujemy się tym istotnym pytaniem, bardzo istotnym. Co to znaczy żyć Bogu? I tutaj apostoł Paweł, jako ten autorytatywny, jako ten przykład do naśladowania, daje nam odpowiedź. Daje nam test, który możemy zastosować w swoim życiu. Taki papierek lakmusowy. Jak go przyłożymy do naszego życia, to będziemy widzieli, czy żyjemy dla Boga, żyjemy Bogu, czy też nie. Więc w tym tekście mamy trzy stwierdzenia, które Paweł nam wyjaśnia. Pierwsze, czy też przeczytam jeszcze raz, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, to pierwsze. Drugie, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To drugie i trzecie, obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. I Paweł w ten sposób wyjaśnia, na czym to życie Bogu polega. Zaczyna od pierwszego stwierdzenia, prawda? Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. I później daje nam drugie stwierdzenie, które wyjaśnia nam to pierwsze stwierdzenie, czy też rozwija to pierwsze stwierdzenie. Żyje mnie ja, już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I w końcu Paweł mówi o trzecim stwierdzeniu, które wyjaśnia nam drugie stwierdzenie, prawda? Żyję w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał siebie samego za mnie. Więc mamy taką strukturę schodkową, prawda? Pierwsze stwierdzenie jest wyjaśnione przez drugie, drugie przez trzecie. Więc patrząc na to wszystko, otrzymujemy definicję, na czym polega życie Bogu. Co to znaczy żyć Bogu? I więc w oparciu o te trzy rzeczy będziemy weryfikować, czy żyjemy dla Boga. To jest ten papierek lakmusowy. Więc pierwsze stwierdzenie, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Oczywiście wiemy, że Paweł fizycznie nie zawisł z Jezusem na krzyżu, ponieważ Paweł wtedy jeszcze nie był wierzący, więc to się nie o tym Paweł nie mówi. Poza tym czas, w jakim jest to powiedziane, wskazuje na czas teraźniejszy. W sensie w momencie pisania mówi, że jestem z Chrystusem ukrzyżowany, wskazuje na pewien proces, na kontynuację. Jestem ukrzyżowany. I oczywiście jest to pewna metafora, przenośnia, pewien obraz, którego Paweł używa, aby zobrazować nam to, co rozumie przez życie Bogu. Dla Pawła życie Bogu jest nierozerwalnie związane z osobą Jezusa Chrystusa. Ale to trzeba dopowiedzieć trochę więcej, prawda? Zatrzymać się w tym miejscu to jest za mało. Paweł idzie głębiej, mówi o jego osobistym stosunku do Jezusa. Pokazuje, jak on bardzo identyfikuje się z Jezusem. Paweł mówi, że identyfikuje się z Jezusem w jego śmierci. Chrystus zawisł na krzyżu, Chrystus umarł na krzyżu i Paweł mówi, że on sam utożsamia się ze śmiercią Jezusa. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. I co to identyfikowanie się z tym ukrzyżowaniem Chrystusa oznacza? Po pierwsze, oznacza oddzielenie od świata. Galacjan 6,14 nam o tym mówi. Świat to inaczej to wszystko, co sprzeciwia się Bogu, co żyje w sprzeciwie do Boga, żyje w buncie przeciwko Bogu. Paweł, mówiąc, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany, mówi, że oddzielił się od świata, oddzielił się od tego, co buntuje przeciwko Bogu, po to, żeby żyć dla Boga. Paweł już dłużej nie jest buntownikiem. już nie jest prześladowcą. On żyje dla Boga. Po drugie, ukrzyżowanie z Chrystusem oznacza śmierć dla grzechu. Mówi nam o tym Rzymian 6, od 1 do 8. Poprzez ukrzyżowanie z Chrystusem Paweł oznajmia nam, że umarł dla grzechu. Nie chce już być dłużej sługą grzechu. Nie chce, aby grzech nad nim panował. Chce żyć nowym życiem, oddzielonym od grzechu. Dalej trzecia rzecz. To ukrzyżowanie z Chrystusem oznacza pójście za Jezusem. Marka 8:34. Paweł zrobił to, do czego wzywał Jezus tych, którzy chcieli iść za Nim. I Paweł przez to mówi, że poszedł za Jezusem. Uwierzył w Jezusa. Stał się Jego naśladowcą. Wziął swój krzyż i razem z Chrystusem umarł. Krzyż dla Żydów był hańbą, był przekleństwem, że zawisność na krzyżu to oznaczało przekleństwo. Wiemy, że krzyż to rzymska kara dla najgorszych przestępców. Na krzyżu generalnie ludzie umierali. Więc kiedy Jezus mówi, żeby wziąć swój krzyż, to znaczy mówi o śmierci, ale nie mówi o śmierci fizycznej. Mówi o śmierci w wymiarze duchowym. I czwarta rzecz, co oznacza bycie ukrzyżowanym z Chrystusem, oznacza przynależność do Chrystusa. Galacjan 5:24. Od tej chwili Paweł jest własnością Chrystusa. Należy do Niego. Wcześniej był sługą grzechu. Teraz to się zmieniło. Należy do Chrystusa. Jezus jest Panem, jest Jego Panem. Paweł dobrowolnie oddał swoje życie w ręce Jezusa. Można powiedzieć, że Paweł złożył swoje życie u stóp Króla Królów i Pana Panów. Więc dalej przechodzi do drugiego stwierdzenia. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I tutaj może się wydawać, że to stwierdzenie, że żyję już nie ja, prawda, oznacza jakieś pewne, jakieś mistyczne doświadczenie Pawła. Paweł fizycznie nie umarł, prawda? Paweł ciągle żył. Więc to, co mówi, to nie oznacza, że Paweł w jakiś sposób umarł i duch Jezusa Chrystusa wstąpił do jego ciała, w związku z tym jest ciało Pawła, duch Chrystusa, więc Chrystus żyje, tak? Nie, to nie oznacza właśnie takiej teorii. Nie jest to jakieś mistyczne doświadczenie Pawła. Więc to, co mówi Paweł, powinno być rozumiane w kontekście Marka, na przykład Marka 8 rozdziału 35. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją. A kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Więc Paweł, kiedy mówi, że żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, mówi o pewnym paradoksie. Ktoś umiera, ale ta śmierć przynosi życie. Paweł mówi, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, z Chrystusem umarłem, ale po chwili mówi, że ja żyję. Tak? Śmierć z Jezusem przynosi życie. Jest pewien paradoks. Śmierć z Jezusem przynosi życie. Kto traci swoje życie, swoje ja, swoje ego dla Jezusa, otrzymuje życie. I jest to inne życie, nowe życie. W tym nowym życiu Paweł uznaje zwierzchność Jezusa Chrystusa. To życie to oznacza zaparcie się samego siebie. Paweł oddaje kontrolę nad swoim życiem Jezusowi. Od tej chwili Jezus żyje w nim. Od tej chwili to Jezus go prowadzi. Jezus jest jego Panem, a on jest sługą Jezusa. Od tej chwili Paweł pełni jego wolę, a nie swoją. I czasem jest to ciężkie, prawda? Wiemy, że pełnić czyjąś wolę jest to ciężkie, dopóki nie chcemy, żeby ta czyjaś wola wypełniła się w naszym życiu. Wtedy jest nam łatwiej. Więc wymaga to zaparcia się samego siebie. Jezus jest przykładem takiego zaparcia się. Historia, kiedy był w ogrodzie Getsemane przed swoim uwięzieniem czy wydaniem, modlił się i wiedział, że jego godzina nadeszła, że zostanie wydany i będzie ukrzyżowany i umrze. I trwożył się i naprawdę zmagał się z tym i poszedł do ogrodu Getsemane i modlił się. I modlił się słowami: jeśli możliwe, to oddal ten kielich ode mnie. Nie to, co ja chcę, ale co Ty, Ojcze. Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Czyli Jezus poddaje się Bożemu planowi i woli. Jeśli to jest ten czas i to jest ta droga, aby wykonać Twoje pragnienie, Boże, to Pan Jezus mówi, to weź mnie. Jezus jest poddany Bożej woli, nawet ponad Jego własne pragnienia. Jeśli to oznacza cierpienie, niech się tak stanie. Jeśli to oznacza śmierć, niech tak będzie. Jezus zapiera się samego siebie. Przyjmuje Boży plan, Bożą wolę dla swojego życia. I to właśnie zrobił też apostoł Paweł. Poddał się Bożemu planowi i woli. Poddał się Chrystusowi. Dlatego mówi, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ale trzeba jeszcze dopełnić ten obraz, dopełnić to, co mówi Paweł, żeby mieć właściwy i pełny obraz tego, co oznacza to oddanie Jezusowi kontroli nad swoim życiem. Ludzie są w Piśmie Świętym porównani do owiec. I wiemy, że jeżeli owca nie idzie za pasterzem, a chce chodzić swoimi własnymi drogami, to gubi się i bardzo często ginie. I Pismo mówi w Izajasza 53 rozdziale, 6 wersetu, że wszyscy jak owce zboczyliśmy. Każdy z nas na własną drogę zszedł. Więc my jesteśmy jak owce. Jeżeli jesteśmy bogami sami dla siebie, jeżeli to my wyznaczamy kierunek naszego życia, jeżeli to my kontrolujemy nasze życie w oderwaniu od Boga, nie zważając na Niego, to oddalamy się od Boga. Oddalamy się od pasterza, oddalamy się od stada. Jeżeli sami kontrolujemy nasze życie, to grozi nam to katastrofą, ponieważ konsekwencją grzechu jest śmierć. Ale jeśli chodzimy za pasterzem, to możemy mieć pewność, że On o nas zadba, że On o nas się zatroszczy, że żadna krzywda nam się nie zdarzy. To, co będzie robił pasterz, będzie dla naszego dobra. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie, mówi Psalm 23. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne mnie prowadzi. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Więc widzimy, że pasterz troszczy się o swoje owce. Kiedy zapieramy się siebie, kiedy rezygnujemy z naszej duszy, z kontroli nad własnym życiem i powierzamy je Jezusowi, to możemy mieć pewność, że On sam się nami zaopiekuje tak, że niczego nam nie będzie brakować. On nas poprowadzi we właściwym kierunku tak, żebyśmy mogli znaleźć się u końca tej podróży przed Bożym obliczem w niebie. Kiedy myślimy o tym, że oddajemy komuś kontrolę nad swoim życiem, to bardzo często też myślimy, że oddajemy odpowiedzialność za nasze życie. W takim sensie, że Jezus kontroluje moje życie. Nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus, więc ja już dłużej nie odpowiadam. Nie jestem odpowiedzialny za to, jak żyję. Prawda? Umarłem dla grzechu, ale żyję dla Boga. Ale to nie znaczy, że jestem ubezwłasnowolniony. To nie znaczy, że nie odpowiadam osobiście za swoje działanie, za swoje uczynki. Nie. Ciągle jestem odpowiedzialny za moje życie. Kiedy moje życie było w moich rękach, to był tam tylko bałagan, chaos, cierpienie, samotność, oddalenie, tęsknota, grzech, potępienie i śmierć. Ale kiedy moje życie jest w rękach Jezusa, to jest tam porządek, to jest tam przebaczenie grzechów, jest tam życie wieczne, jest radość, pokój, sprawiedliwość w Duchu Świętym. Chrystus jednym słowem wnosi porządek do naszego życia. Dlatego z całą odpowiedzialnością oddaję się pod panowanie Jezusa. Dlatego zapieram się. Jest to moje odpowiedzialne działanie. Zapieram się siebie i żyję w posłuszeństwie Jezusowi, bo wiem, że jest to dla mnie najlepsze. Więc to jest odpowiedzialność moja. Nie jestem ubezwłasnowolniony. Nie, ciągle ja odpowiadam. Wiem, że posłuszeństwo Jezusowi jest dla mnie najlepsze. W związku z tym zapieram się siebie samego, oddaję moje życie Jemu pod kontrolę, żeby On je kontrolował, żeby On mnie prowadził. I trzecie sformułowanie. Obecne życie moje jest życiem w wierze w Syna Bożego. Paweł mówi, że obiektem jego wiary jest Boży Syn, który wydał samego siebie za grzechy jego. Paweł nie mówi nam o takiej ogólnej wierze, jak często ludzie mówią, prawda? Ja jesteś wierzący, no wierzę w Jezusa, prawda? Chodzę do kościoła. Więc Paweł nie mówi o czymś takim ogólnym. Tak, czyli ci ludzie, którzy mówią, ja wierzę, chodzę do kościoła, mówią, że w jakimś stopniu przyjęli pewną naukę odnośnie Jezusa, w większym, mniejszym stopniu utożsamiają się z nią, a wyrazem ich wiary jest właśnie chodzenie do kościoła. A Paweł nie mówi o czymś takim. Jezus jest dla niego Synem Bożym. Nie dzieckiem Boga Ojca, w takim sensie jak my mamy nasze dzieci, prawda? Nie w tym sensie, Jezus jest Synem. Jezus jest Synem, w sensie jest reprezentantem Boga, przedstawicielem Boga, jest Bogiem w ciele. Nie jest dzieckiem Boga Ojca. Jest równy Ojcu. To jest bardzo istotne. Paweł mówi, że życie moje jest życiem w wierze w Syna Bożego. Właśnie mówiliśmy o Baracku Obamie, jak odwiedził nasz kraj. I ponieważ jest kimś ważnym, więc wszyscy ganiają wokół niego, że tak powiem, brutalnie czy wulgarnie, i staram się przyjąć go w jak najlepszy sposób, odpowiednio. Ale wyobraź sobie taką sytuację, że przyjeżdża ktoś taki jak Barack Obama. Nikt na lotnisku na niego nie czeka. Prezydent ma go w nosie nasz, premier też, nie mają dla niego czasu. Wychodzi gdzieś tam na ulicę, też nikt szczególnie się nim nie przejmuje. Można powiedzieć, traktują go inni ludzie jak tak ziomala, prawda? Chodź, wypijemy piwo albo taniego wina się napijemy. Więc takie potraktowanie od razu mówi nam, kim jest dla nas ten człowiek, kim dla nas jest ten prezydent. Więc Paweł, kiedy mówi, że jego życie jest życiem w wierze w Syna Bożego, to mówi, że on traktuje Jezusa bardzo poważnie. Traktuje Jezusa jako Bożego przedstawiciela, Bożego reprezentanta, jako Boga w ciele i okazuje to swoją wiarą, swoim życiem. To nie jest coś lekkiego, łatwego, miłego, to stwierdzenie, że Jezus, że jest, życie Jego jest życiem w wierze w Syna Bożego. Myślę, że tutaj ma znaczenie to, jaki słów dobiera Paweł. Paweł wierzy, że Syn Boży umiłował go i wydał siebie samego za jego grzechy. Wiara Pawła w Syna Bożego skupia się na jego, na dziele, jakiego dokonał Syn na Golgocie. Czyli jest to wiara w odkupieńcze dzieło Jezusa Chrystusa. Ta wiara nie ma charakteru ogólnego, ja wierzę w Jezusa, czyli generalnie, ogólnie we wszystko i nic. Nie. Wiara Pawła to coś osobistego. Wiara Pawła w Syna Bożego to coś osobistego, ponieważ mówi, który mnie umiłował i wydał siebie samego za moje grzechy. I ma to wyraz w jego życiu. Jego całe życie, on sam, jego wola są poddane Synowi Bożemu. Ale to nie chodzi też tylko w tym wersecie, w tym fragmencie o obiekt wiary. Chociaż o to, że życie Pawła wyraża tą wiarę. Jest to życie w wierze w Syna Bożego. Jest to życie aktywne w wyrażaniu wiary. Nie jest to bierne. Paweł nie mówi, że jest wierzącym niepraktykującym. Prawda? Jak to często ludzie mówią, ja jestem wierzący, niepraktykujący. W sensie nie chodzę do kościoła, nie utożsamiam się z klerem czy tam z czymś. Prawda? Ale gdzieś tam wierzę. Paweł mówi, nie, moje życie jest życiem w wierze, to znaczy moja wiara ma wpływ na całe moje życie. Na to, jak postępuję, jak myślę, czego pragnę, co mnie motywuje, co kocham. Jestem wierzący nie tylko w kościele na nabożeństwie. Jestem wierzącym, kiedy nie ma mnie w kościele. Jestem wierzącym, kiedy inni ludzie mnie nie widzą. Wiara jest czymś aktywnym w jego życiu. Wiara jest czymś żywym w jego życiu, jest czymś istotnym. Wiara jest wyrażona jego życiem, przez jego życie. Manifestuje się w tym, co jak żyje Paweł. I Paweł mówi, że właśnie że życie w wierze w Syna Bożego polega na naśladowaniu Jezusa. Wierzę w Niego, że jest Synem Bożym, jestem Mu posłusznym. Jeżeli mówię, że wierzę, a nie jestem Mu posłuszny, to tak naprawdę oznacza, że nie wierzę. I kiedy jestem posłuszny Jezusowi, kiedy idę za Nim, kiedy naśladuję Go, to wtedy okazuję Mu swoją wiarę. Paweł mówi o sobie, że jest słuchaczem i wykonawcą słowa Syna Bożego. Tak, wiemy, że wielu ludzi myśli, że wierzy w Jezusa, ponieważ chodzi do kościoła. Ale co z czasem po tym kościele, po mszy, po nabożeństwie? Co z czasem, kiedy jesteś sam w domu, kiedy cię nikt nie widzi? Co z czasem, kiedy jesteś w pracy, na uczelni, w przedszkolu, w szkole, prawda, na podwórku? Jak wtedy? Jak wtedy żyjesz? Czy wtedy też naśladujesz Jezusa? Ale to też jeszcze ważna, bardzo ważna rzecz, to nie tylko to, co jest na zewnątrz nas, czyli jak nas widzą inni ludzie, ale to, co jest wewnątrz nas, jest istotne, ponieważ my możemy być tak jak Paweł, gorliwi w tym wszystkim, w tym zewnętrznym, spełniamy tych wszystkich przykazań, ale wewnątrz być pełni zepsucia. To jak to było z faryzeuszami. Kto jest największy w twoim życiu? Jakie są twoje pragnienia? Co cię motywuje? Co sprawia ci radość? Co cię zasmuca? Jaka jest twoja nadzieja? Czyli to, co we wnętrzu, to, co w środku, to też ma bardzo wielkie znaczenie. Te rzeczy mówią nam, czy my naśladujemy Jezusa. Czy my naśladujemy Syna Bożego. Więc istotne pytanie, kim jest dla mnie Jezus? Kim dla ciebie jest Jezus? To, jak żyjesz, pokazuje, czy Jezus jest dla ciebie Synem Bożym, czy też nikim, czy też osobą niewartą większej uwagi. Czy jest Synem Bożym, któremu winienem całkowite posłuszeństwo, za którym powinienem iść, którego powinienem naśladować całym swoim życiem. Więc Paweł daje nam ten papierek lakmusowy, ten test, te trzy pytania. Czy jestem ukrzyżowany z Chrystusem? Czy żyję ja, czy też żyje we mnie Chrystus? Czy moje życie jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał siebie samego za mnie? I tylko trzy razy tak mówi, że żyjemy dla Boga. Tylko kiedy Jezus Chrystus jest dla nas wszystkim, we wszystkim, wtedy żyjemy Bogu. Więc widzimy, że życie, które polega na wypełnianiu dekalogu, 10 przykazań, tak naprawdę nie jest życiem dla Boga. Kiedy polegamy na przykazaniach, to nie polegamy na Jezusie. Jezus nie jest nam do niczego potrzebny, ponieważ mamy przykazania. Problem w tym, że kiedy spojrzymy na te przykazania przez pryzmat Bożej świętości, przez pryzmat tego, co te przykazania naprawdę od nas wymagają, to musimy przyznać, że nie jesteśmy w stanie ich spełnić. Więc życie, które polega na wypełnianiu dekalogu przykazań, nie jest życiem dla Boga. Życie, które polega na byciu dobrym, też tak naprawdę nie jest życiem dla Boga. Ponieważ kto w twoim życiu definiuje, co jest dobre, a co złe? Jeżeli ja sam definiuję, co jest dobre, a co złe, będąc złym z natury, czy jest coś takiego możliwe, prawda? Jest to całkowita sprzeczność. Może mi się może wydawać, że coś jest dobre dla innego, ale z Bożego punktu widzenia wcale nie musi być dobre przed Bogiem, prawda? Wiemy, że tylko Bóg jest dobry, a my jesteśmy źli. Więc jeżeli sam definiuję, co jest dobre, a co złe, to tym samym odrzucam Boży punkt widzenia, odrzucam Jezusa Chrystusa. Bo sam wiem, co jest najlepsze. Więc życie, które mówi, że muszę być dobry, nie jest życiem dla Boga. Sam się czynię Bogiem, kiedy mówię, co jest dobre, a co złe. Więc nie polegajmy na tych rzeczach, tylko na Jezusie Chrystusie. Niech tylko Jego krzyż, niech tylko Chrystus będzie naszą chlubą. I badajmy nasze serca, ponieważ ciągle musimy weryfikować siebie, czy czasem gdzieś grzech nie jest ukryty w naszym życiu, czy czasem nie ma czegoś, co nas oddziela od Boga. Żeby Chrystus był wszystkim we wszystkim dla nas. To jest pragnienie i modlitwa moja o nas wszystkich. Amen. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś klarowny, zrozumiały, jasny, Panie, za to, że dajesz Dałeś Chrystusa i Panie, powiedziałeś wyraźnie, zdecydowanie, że kto wierzy w Niego, ma życie wieczne, że On jest drogą, prawdą i życiem i nikt nie może przyjść do Ciebie, jak tylko przez Niego, Panie. I to są Twoje wyraźne stwierdzenia. I Panie, proszę Ciebie, aby to było w naszej pamięci, w naszych sercach, głęboko, żeby to zapadło, żebyśmy mogli tym żyć, żebyśmy mogli żyć Tobie właśnie przez Jezusa Chrystusa, polegając na Nim, zabierając się siebie samego, biorąc krzyż i naśladując właśnie Twojego Syna. Panie, proszę Ciebie, żebyś objawiał nas samych, żebyś pokazywał nam, jacy jesteśmy, gdzie nie domagamy, gdzie błądzimy, Panie, abyśmy mogli to skorygować z pomocą Ducha Świętego. Panie, proszę Ciebie o nas, abyś właśnie błogosławił nas, pomagał nam w tym, żebyśmy mogli stawać się tacy jak Chrystus, coraz bardziej i bardziej podobni do Niego. Panie, Ty wiesz, że ta cielesna natura jest ukrzyżowana, ale ciągle jest obecna. I Ty wiesz, czym się zmagamy w naszym życiu najlepiej, Panie. Przed Tobą się nic nie ukryje. Dlatego, Panie, proszę Ciebie, żebyś przez Ducha Świętego pomagał nam umartwiać to, co jest cielesne w nas. Żebyś pomagał nam umartwiać te cielesne pożądliwości, tą pychę życia, Panie. Abyśmy mogli być bardziej podobni do Jezusa Chrystusa, który nas umiłował i wydał siebie samego za nas. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zaśpiewajmy ostatnią pieśń. Wszystko Tobie dziś oddaję.